Wtorkowy Naukąt poświęcony jest temu, co dzieje się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i tu też się przenosimy. Tomek Paziewski, dzień dobry. Dzisiaj ze mną dr Artur Kalinowski.
Dzień dobry.
Temat, no właśnie, sami zastanawialiśmy się przed chwilą, jak go będzie można w ogóle ugryźć. Jest sobie strona cms.fuw.edu.pl, tutaj możemy zobaczyć o pewnym eksperymencie. Informacje i zdawkowe, i dość konkretne, to jakbyśmy to chcieli wszystko ubrać w takie całkiem sensowne słowa, to o czym jest ten eksperyment i co z niego będziemy mogli wywnioskować?
Więc eksperyment ten, to co on robi bezpośrednio, to bada zderzenia dwóch cząstek, dwóch protonów. Mhm. Przez bada mamy na myśli, zapisuje informacje na temat cząstek, jakie powstały z tego zderzenia. Takim bardzo standardowym analogią, którą się w tym kontekście używa, to jest badanie wnętrza zegarka poprzez zderzanie dwóch zegarków. Sobie zderzamy dwa zegarki i patrzymy, jakieś to trybiki się rozleciały nam na wszystkie strony. I teraz na tej podstawie próbujemy zrekonstruować to, z czego te zegarki się składały, i w jaki sposób w ogóle funkcjonowały. Więc to jest bardzo daleka analogia do tego, co właśnie robimy. Zderzamy ze sobą przy bardzo wielkiej energii, to znaczy te nasze cząstki, które zderzamy, protony, się poruszają z prędkością w zasadzie równo prędkości światła, je zderzamy. I w takim zderzeniu dwóch protonów, ponieważ mamy bardzo wielką energię, może powstać bardzo wiele cząstek, na przykład tu tak całkiem z głowy wyjmuję 7 protonów dodatkowych, tak? Czyli zderzamy dwa, wyskakuje 7 i jeszcze mnóstwo innych cząstek. I patrzymy, co z tego, na te cząstki, które z tego zderzenie powstały i próbujemy zrozumieć świat cząstek elementarnych na tej podstawie.
Z tego wielkiego boom, które się dzieje, czas to będą ułamki bardzo, bardzo
ułamki. No więc, prawda, te zderzenia, to jest tak, że to, czego poszukujemy, to są sytuacje, które się bardzo rzadko zdarzają. To znaczy, jak zderzymy ze sobą takie dwa protony, to zwykle wylatują z tego rzeczy, które już dobrze znamy i nas niespecjalnie interesują. Więc to, co nas interesuje, to są rzeczy, które się zdarzają rzadko. Skoro rzadko, musimy bardzo wiele takich zdarzeń przeprowadzić. Więc w tej chwili, w zeszłym roku, w tej chwili akurat urządzenie zderzające jest wyłączone na czas zimowych napraw, a w tej chwili, znaczy w zeszłym roku zderzenia zachodziły z częstością 400 MHz, to znaczy 40 milionów razy na sekundę zachodziło takie zderzenie. I to było na okrągłą dobę. Przez większą część roku trwało.
To próbek robią się naprawdę miliony i kto to potem wszystko analizuje? Wrzucacie to do komputera, na pewno.
No więc oczywiście. Więc w tej
Nikt chwili, nie będzie tak, kartek liczył.
Tak jest. W XXI wieku wszystko to robią komputery i to już nie są pojedyncze komputery, tylko to są farmy komputerów, a nawet farmy farm. W tym sensie, że to co my robimy, to analizujemy dane przy użyciu zespołu centrów obliczeniowych. W Warszawie też tutaj mamy takie w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego, w skrócie WICEM-ie, właśnie u nas na uniwersytecie. Mamy takie środki komputerowe, które są zrzeszone w coś, co się nazywa grydem komputerowym, czyli siecią komputerową. I w tej sieci komputerowych analizujemy te nasze dane.
I potem dzięki większej liczbie danych, które już macie, możecie pewnie szybciej wyciągać jakieś wnioski.
Więc te wnioski nie tyle się szybciej wyciąga, ile w ogóle może jesteśmy w stanie wyciągnąć te wnioski, tak? Bo poszukiwanie wszelkich naszych informacji polega na tym, że musimy przekopać się przez te wszystkie informacje na temat miliardów zderzeń i w tych miliardów zderzeń wyłuskać to, co nas interesuje. Więc te ogromne moce obliczeniowe są potrzebne po to, żeby w ogóle się w jakimś sensownym, skończonym czasie dało przeanalizować te dane.
Dobrze, dostajecie dane, macie to wszystko przed oczami, jakiś błąd statystyczny pewnie też wchodzi w grę.
No więc dane, oczywiście to jest bardzo ogólnie powiedziane dane, tak? Więc na przykład jedna z podstawowych informacji, które z tych danych próbujemy wyekstrahować, czyli wyciągnąć, no to jest na przykład informacja, jaka mogła być masa cząstki jakiejś hipotetycznej, która tam w zderzeniu powstała, natychmiast się rozpadła na cząstki, które znamy. I takim przykładem bardzo, bardzo spektakularnym to jest rozpad pewnej cząstki na dwie cząstki, które nazywamy bozonami Z. I każda z tych cząstek się znowu jest nietrwała, ich nie obserwujemy bezpośrednio, się rozpada na kolejne pary, na przykład cząstek mion, antymion oraz elektron, antyelektron. To jest to, czego poszukujemy w naszych danych, znaczy poszukiwaliśmy, bo już w tym konkretnym przykładzie już znaleźliśmy. No to jest pytanie, to jest jaka jest hipotetyczna masa cząstki, z której powstały te cztery cząstki końcowe, czyli mion, antymion i elektron, antyelektron. I patrzymy na rozkład tej masy, jak często różne wartości masy się zdarzają. Jeżeli pewne wartości masy się zdarzają częściej, to oznacza, że to są właśnie te zderzenia proton-proton, w których powstała ta nasza cząstka, której poszukiwaliśmy. Tutaj mówię w tej chwili o cząstce, którą nazywamy bozonem Higgsa. No więc takie dane pod tym kątem były, dane były pod tym kątem analizowane i ten bozon Higgsa był już nominalnie odkryty w 2012 roku, a od tej pory już mamy dużo więcej, dużo bardziej właśnie precyzyjnych pod kątem statystycznym danych, które nam pozwalają stwierdzić już bezapelacyjnie jego istnienie.
Badacze z Warszawy biorą udział w budowie detektora CMS. Trwa to już bardzo długo. My dzisiaj na antenie Radia Campus na ten temat rozmawiamy z doktorem Arturem Kalinowskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
I ten bozon Higgsa i ten wielki zderzacz hadronów, gdzieś nam te pojęcia zawsze krążą w głowie. Gdy słyszymy fizykę, wracamy do czasów liceum. No niektórzy do studiów wracają i do książek, bo cały czas się tego uczą. I to jest wszystko na tym samym wysokim poziomie. To są właśnie te jedne z trudniejszych rzeczy, którymi obecnie fizyka się zajmuje.
Ja bym nie szeregował rzeczy według trudniejszych czy łatwiejszych. Może powiedzmy, cząstki elementarne to jest akurat ta dziedzina, która stoi na granicy naszego poznania, w tym sensie, że próbujemy badać rzeczy, których i odkrywać informacje na temat tego, co istnieje w ogóle w świecie, więc w tym sensie to jest na granicy naszego poznania. A inne części fizyki na przykład zajmują się tym, co może powstać z elementów, które już znamy. Tak? Czyli na przykład ciało stałe zajmuje się badaniem struktur, które się składają z atomów i elektronów dobrze znanych w fizyce od bardzo dawna, ale jeżeli mamy bardzo wiele takich układów, to takich składników, to taki układ może się zachować na sposoby bardzo skomplikowane. I teraz to też jest bardzo, bardzo trudne i bardzo ważne, prawda? Ale w innym zakątku poznania rzeczywistości.
No dobrze, jak to się dzieje, że polscy fizycy znajdują się w ramach takiego eksperymentu, zajmują się tymi rzeczami?
No więc generalnie to jest tak, że jeżeli, myślę, że w dowolnej dziedzinie, w cząstkach elementarnych w szczególności, jeżeli jest budowany nowy eksperyment, no to potrzeba finansowania. Więc wtedy różne zespoły naukowe, zwykle zorganizowane w instytucje naukowe, tak jak Wydział Fizyki, czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych, z którym też blisko współpracujemy, aplikuję do takiego zespołu naukowego, do budowania takiego najpierw eksperymentu, czyli detektora, a później analizy danych. No więc my, Warszawa w ogólności, czyli nie tylko Uniwersytet Warszawski, ale też Politechnika Warszawska i właśnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych, które nominalnie jest w Świerku, ale też ma wiele instytutów tutaj w Warszawie, już w latach 90. zaaplikowaliśmy właśnie i się zgłosiliśmy do chęci naszego udziału w budowie detektora. No i to jest początek współpracy, a później budujemy detektor, to oznacza, że dajemy wkład ludzki, ale też pieniężny, a następnie dzięki temu, że go zbudowaliśmy razem, możemy analizować dane i mieć udział w dużych odkryciach, takie jak na przykład właśnie odkrycie bozonu Higgsa.
W trakcie zderzenia tych cząsteczek, 40 milionów na sekundę, przemnożyliśmy to już sobie, że jest tego bardzo dużo, zbierać się to wszystko, następuje moment, kiedy mówicie, czy już nam wystarczy tych zderzeń?
Więc za chwilę powiem o tym momencie, który oczywiście nie następuje, bo zawsze jesteśmy głodni wiedzy i myślimy, że możemy coś znaleźć.
Jeszcze dzień więcej, jeszcze chwilę.
Ale co ciekawe jest, my nie zbieramy tego wszystkiego. My prawie to wszystko wyrzucamy. Tych danych jest tak dużo, że 99% właśnie tych zderzeń to są te zderzenia, w których zachodzą rzeczy interesujące, a nie mamy, po pierwsze, nie mamy możliwości ich zapisania, a nawet jakbyśmy mieli, to nie mamy miejsca, żeby te dane zapisać na dyskach. Więc w zasadzie prawie wszystkie dane, które powstają w zderzeniach, zostają wyrzucane. I tylko malutki ułamek, grubo poniżej procenta, zostaje zapisany na dyski. A teraz wracając do tego pytania, prawda, o jeszcze jeden dzień zbierania. To jest tak, to jest nie tyle jeszcze jeden dzień zbierania, ile jeszcze jeden rok albo 10 lat.
No bo nie wiecie, kiedy nastąpi moment, że mówicie, że jest super. Znaczy, to zawsze może być lepiej.
To zależy od tego, czego szukamy. Tak? To jest tak, że albo mamy jakiś pomiar, na przykład właśnie tego tutaj wspomnianego wcześniej bozonu Higgsa, więc w tej chwili badamy już dokładnie jego własności. Teraz chcielibyśmy coraz więcej danych, żeby właśnie nasze niepewności statystyczne były coraz mniejsze i żeby te własności móc coraz bardziej precyzyjnie zmierzyć. Inny aspekt to jest taki, że istnieją jakieś hipotetyczne cząstki, które się zderzają tak rzadko, że w tych danych, które do tej pory zebraliśmy, mogły być ich pojedyncze sztuki. Mogliśmy je pominąć.
Ale
mogliśmy
będą się wyróżniać.
No tak, ale jeżeli ich jest pojedyncze sztuki względem milionów czy miliardów rzeczy, które są podobne, a jest ich miliardy i miliony, to tego nie jesteśmy w stanie odsiać. Dopiero gdybyśmy zebrali jakąś taką większą liczbę tych hipotetycznych cząstek, wtedy moglibyśmy właśnie w stanie zauważyć różnice, że ich obecność powoduje jakieś różnice w tych rozkładach, na które patrzymy. No ale teraz, jeżeli mielibyśmy zebrać odpowiednią liczbę takich cząstek, to musielibyśmy odpowiednio długo, jak mówimy w slangu, biegać, tak? To znaczy zbierać dane. No więc w tej chwili to ten całe urządzenie, czyli wielki zderzacz hadronów, które służy do zderzania protonów, zostało właśnie wyłączone na około 2 lata po to, żeby poprawić jego parametry i przez kolejne około 10 lat będziemy jeszcze zbierali dane. A później są już plany do zbudowania jeszcze większej i jeszcze mocniejszej maszyny, która ewentualnie pozwoliłaby nam jakieś nowe cząstki odkryć.
No to mamy bardzo długoplanowy eksperyment.
To wszystko jest długoplanowe, tak? To ja już w tym jestem od około 15 lat. Czyli od czasu, kiedy skończyłem studia, a jak się przyłączałem do eksperymentu, to on już był planowany od 10 lat. Czyli około 25 lat on w tej chwili funkcjonuje.
Czy w trakcie samego trwania eksperymentu też się coś zmienia, też się coś dodaje, odejmuje?
Oczywiście, tak. To wszystko to jest tak, że po pierwsze urządzenia, które tam są zainstalowane, się starzeją. Tak? To jest tak, że to są wszystko urządzenia elektroniczne, a jak wiemy w elektronice 2-3 lata to już jest bardzo długi okres czasu. Więc one się starzeją po prostu dlatego, że na rynku pojawiają się nowsze urządzenia, ale też dlatego, że one są bardzo często w sytuacji, kiedy są poddawane bardzo silnemu promieniowaniu jonizującemu. I ono uszkadza, wszelką elektronikę uszkadza. No więc wszystkie urządzenia, które są gdzieś tam blisko punktu zderzenia, są pod wpływem silnego promieniowania i one się starzeją w tym sensie, że promieniowanie je uszkadza.
To dużo szybciej niż zwykłe komputery i cała reszta.
Oczywiście, to jest tak, że jakbyśmy, nie wiem, zwykły komputer czy smartfon umieścili w tamtym miejscu, to on by po kilku minutach prawdopodobnie przestał funkcjonować całkowicie. Z tego też samego powodu nie możemy skomplikowanych komputerów w kosmos wysyłać, bo tam mamy promieniowanie kosmiczne z kolei, które uszkadza zaawansowane, nowoczesne urządzenia elektroniczne.
A takiego sprzętu, jaki wy używacie, nie kupimy w zwykłym sklepie. To też jest robione na pewno
tak,
na zamówienie.
To jest tak, że to części tych urządzeń są oparte na układach scalonych, które na przykład spotykamy w telefonach komórkowych. To są tak zwane układy FPGA. Ale to wszystko jest składane w jedną całość przez naukowców i inżynierów. W tym jest właśnie nam pomagają koledzy z Politechniki w szczególności. I tego nie możemy kupić tak po prostu sobie z półki w sklepie z elektroniką.
To cały czas nauką. Dzisiaj na nasze pytania dość trudne, a jeszcze trudniejsze zagadnienie. Rozwija nam dr Artur Kalinowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o eksperymencie CMS.
Nauką.
Zerkając na stronę eksperymentu, która jest na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, widzę krzemowe detektory, są kalorymetry, są detektory mionowe. To wszystko, jakbyśmy mogli w skrócie opisać, co każda część robi?
Tak, no więc generalnie to ten eksperyment, o którym mówimy, czyli CMS, to jest skrót od Compact Muon Solenoid. Compact tutaj oznacza, że on jest zwarty, czyli mały, ale jest mały raczej w porównaniu z innymi, które są jeszcze większe.
Czyli jest wielkości, nie wiem, pomieszczenia 5x5.
Nie, on jest wielkości 18 metrów w górę na 30 metrów wzdłuż.
Trochę większe.
Tak, to jest urządzenie, które się znajduje tam gdzieś głęboko pod ziemią i zwykle się mówi, że hala, która została tam wykuta pod ziemią, w której się w tej chwili mieści ten detektor, zmieściłaby 6-piętrowy budynek. Więc to jest tak, że całe to urządzenie to służy do pomiaru własności cząstek, które powstają w zderzeniu właśnie proton-proton. I teraz mierzymy najbliżej miejsca, gdzie te zderzenia zajdą, to umieszczamy detektory, które służą do pomiaru położenia cząstek. To znaczy, z kilku takich pomiarów położenia cząstek możemy odtworzyć tor tej cząstki. Bo wiemy, że ta cząstka odlatywała od zderzenia i w pierwszej warstwie, której mierzymy, była tutaj, w następnej gdzieś indziej i gdzieś sobie tam skręcała i z tych punktów możemy odcyfrować tor. I z tych właśnie punktów rekonstruujemy tor. Dalej są urządzenia, które tutaj pan powiedział, służą, znaczy nazywają się kalorymetrami. Jeżeli pamiętamy ze szkoły albo ze studiów, to kalorymetry
albo nie pamiętamy.
To są, więc właśnie, kalorymetry to są urządzenia służące do pomiaru energii i to jest, generalnie idea jest taka, że w kalorymetrach cząstki zatrzymujemy i mierzymy energię. Zatrzymujemy te cząstki, to ich energia się zamienia w jakąś postać, która jest dla nas możliwa do zmierzenia i je mierzymy. Wobec tego już poza kalorymetry w zasadzie nie przelatuje nic, oprócz tego, co przelatuje. Tak? Czyli oprócz tych cząstek, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać i tymi cząstkami w bardzo dużym skrócie, których nie jesteśmy w stanie zatrzymać, są miony. Więc na zewnątrz tych kalorymetrów się znajdują specjalne komory, które mierzą położenie mionów i w szczególności wiemy, że jeżeli coś tam doleciało aż na sam koniec detektora, czyli do komór mionowych, to mógł być tylko mion, bo wszelkie inne cząstki zostały zatrzymane wcześniej.
Czy mając takie urządzenie macie pewność, że już niczego nie przegapiacie, że już wszystko jest mierzone?
No więc oczywiście pewności nie mamy, w szczególności chociażby z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, że w zasadzie wszystkie dane, które zbieramy, wyrzucamy. Więc może być tak, a te, które zachowujemy na podstawie jakichś kryteriów, które mówią, że to mogą być ciekawe dane. Więc gdzieś w tych kryteriach może być jakiś błąd, albo może być tak, że jakieś procesy są ciekawe, ale nie spełniały naszych kryteriów ciekawości. Wtedy też takie procesy byśmy wyrzucali. Więc to jest oczywiście jeden z powodów, dla których nigdy nie możemy być pewni, że wszystko, co było ciekawe, zachowujemy, ale robimy wszystko, co możliwe według naszej najlepszej wiedzy. Te procesy i zjawiska, które byłyby ciekawe z punktu widzenia poznawczego, to są zapisane. Więc ewentualnie one gdzieś tam drzemią w danych na dyskach komputerowych, a my ich po prostu jeszcze nie odnaleźliśmy.
To tak podsumowując, czy w ramach eksperymentu wisi gdzieś na ścianie kartka, która jest podpisana jako cel i tam jest napisane, że...
Więc no, celem jest odkrywanie wszystkiego, czego nie wiemy, tak? Bo to jest tak szerokie tutaj pole badań, że trudno to w jednym zdaniu zawrzeć cel. Wcześniej, przed odkryciem bozonu Higgsa, naszym głównym celem było odkrycie bozonu Higgsa. Ten bozon Higgsa już teraz odkryliśmy, więc naszym celem teraz jest po prostu poszukiwanie nowych cząstek, które ewentualnie poszerzyłyby naszą wiedzę na temat świata na poziomie najmniejszych składników materii.
Molekularnym prawie, że.
Niżej. Molekularne to są cząstki, to są cząsteczki, które są złożone z atomów. Atomy są złożone z elektronów i jądra atomowych. My schodzimy jeszcze głębiej. Jądra atomowe są złożone z protonów i neutronów. My schodzimy jeszcze głębiej, które protony i neutrony są złożone z kwarków. I to są ten poziom, na którym jesteśmy. Czyli poziom kwarków albo czegoś, co byłoby równolegle do nich, a czego jeszcze nie znamy.
Tu nawet mikroskop nam się chyba w takim razie nie przyda. Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Artur Kalinowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziękuję bardzo.
To był Naukąt na antenie Radia Campus. Wracamy tutaj w czwartek. Pojawimy się na SGGW.